Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Panią Joannę. Będzie realizować dźwięk i z nami jest naszym gościem. Dzisiaj jest Pani doktor Elżbieta Minczakiewicz. Bardzo serdecznie witamy.
Dziękuję.
Witam.
Pani doktor jest neurologopedą, oligofrenopedagogiem, muzykiem, jest autorką wielu książek, artykułów i narzędzi badawczych dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.
Logopedycznych, tak.
Tak. I dzisiejszy temat, który pani doktor podejmuje wraz z nami i ze słuchaczami, to jest kształtowanie, usprawnienie i usprawnienie funkcji mowy u dziecka.
Kochani rodzice, skąd ten temat? Po prostu słyszymy również i w radiu, i w telewizji, no i na ulicy, wszędzie. Szczególnie to razi u młodych ludzi, nie tylko właśnie u dzieci, ale i u młodzieży. Spieszczanie, jakieś takie niewyraźna mowa, czasami może niechlujna, a czasami może właśnie powodem jest jakaś choroba, jakaś ułomność. Ale my jako rodzice powinniśmy zwracać uwagę i w jakiś sposób pomagać dzieciom znaleźć się w społeczeństwie, w środowisku, również w ramach poprawnego języka, poprawnej polszczyzny, poprawnie wymawianej. Bo słowo jest bardzo ważnym nośnikiem informacji, prawdy. Właśnie, jeżeli słuchamy właśnie Słowa Bożego w Kościele, chcemy, żeby ono było głoszone w sposób taki, byśmy je rozumieli. A więc wyraźna dykcja, poprawna wymowa, bo inaczej to tracimy sens, jeżeli ktoś czyta jednym tchem, nie, bez zrozumienia, że tak powiem. I teraz szukaliśmy kogoś, kto by nam pomógł jakoś usystematyzować te wszystkie problemy z wymową, powiedział, co jest jakąś wadą, którą można leczyć, czy jakąś może niepełnosprawnością.
A co jest niedopatrzeniem rodziców?
Co niedopatrzeniem, co jeszcze można nadrobić, w jakim wieku można, czy nie można nadrobić, gdzie szukać pomocy. Stąd zaprosiliśmy panią doktor Elżbietę Minczakiewicz, właśnie neurologopedę, która zresztą szereg lat już tutaj w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prowadzi wykłady z tej dziedziny, by w jakiś sposób pomogła nam się w tym świecie mowy znaleźć, rozeznać nam, rodzicom, byśmy mogli wypełnić nasze obowiązki stanu jak najlepiej względem naszych dzieci. Prosimy bardzo, pani doktor Elżbieta Minczakiewicz.
Szczęść Boże. Moje nazwisko Elżbieta Minczakiewicz. Przyjechałam z Krakowa. No i chciałabym podzielić się takimi swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami w związku z kształtowaniem i usprawnianiem funkcji mowy i języka u dzieci. Dlaczego akurat taki temat? Myślę, że ten temat nośny. Po pierwsze, że pan tutaj siedzący, pan Polakiewicz, doskonale to zaanonsował. A ja sobie myślę, że należałoby to jeszcze może wzmocnić w sensie u jakiegoś może uaktualnienia tego faktu, że dziś z dnia na dzień obserwujemy coraz więcej problemów różnej natury, natury rozwoju dziecka. To, co kiedyś, prawda, nie dopuszczano do tego, aby żyło, kiedy to dzieci umierały, a wydawałoby się, że zmniejszył się problem. Tymczasem okazuje się, że nie jest tak do końca. To tylko tak po ludzku, gdyby rozmawiać na ten temat i rozważać, to tak by to wyglądało. Proszę Państwa, ja akurat wzięłam ze sobą takie dane statystyczne, ażeby ukonkretnić problem, jakim się tutaj zajmujemy. Mianowicie mam tutaj te wyniki badań z lat 2011-2012, kiedy to zajęłam się dziećmi w wieku 6 lat, a więc tymi dziećmi, które przychodzą, które mają, prawda, wejść już na etap edukacji. I należałoby postawić pytanie, z czym te dzieci przychodzą do szkoły. I co się okazuje? Okazuje się, że dzieci przychodzą z rozmaitym ładunkiem emocjonalnym, z rozmaitymi umiejętnościami, ale też i z różnego rodzaju deficytami w zakresie porozumiewania się. Jako że mowa, która jest czym, to należałoby znowu zadać pytanie i odpowiedzieć, psycholog powie, że jest procesem poznawczym, bardzo istotnym. Logopeda powie, że mowa jest określonym systemem dwuklasowym, gdzie klasę jedną stanowią wyrazy nazywające przedmioty, prawda, osoby, przedmioty, zjawiska różnego rodzaju, a także związki frazeologiczne. I z drugiej strony to będą reguły i zasady gramatyczne, czyli jak my, prawda, potrafimy tutaj zachować się, ażeby skutecznie porozumiewać się z otoczeniem. I proszę Państwa, sięgając znowu, wracając do tych danych statystycznych, podzieliłam sobie, bo do tej pory było tak i tak potocznie się utarło, że dzieci pochodzące ze wsi są dziećmi tymi, które mają większe deficyty, aniżeli dzieci pochodzące z miasta. Okazuje się, że nie jest tak do końca. I zatrzymałam się przez moment nad tymi wynikami, ażeby rzeczywiście dokonać tej analizy bardzo głębokiej i odpowiedzieć na pytanie, czy tak faktycznie jest. I proszę Państwa, nie pora na to, żebym odpowiedziała na postawione pytanie, ale jeżeli to kogoś będzie interesować, to znajdzie w publikacjach mojego autorstwa, bo po to piszę, ażeby dzielić się z Państwem tym wszystkim, co mnie boli, co czasami skłania do refleksji, do zastanowienia się nad tym, jak to jest i jak można pomóc. Proszę Państwa, mowa dziecka, jak również język, bo to są te dwa jakby kamienie milowe, które nas tutaj interesują, rozwija się, kształtuje się, rozwija się nie od momentu, kiedy dziecko zaczyna mówić, czy od momentu, kiedy idzie do szkoły, ale od momentu poczęcia. Od momentu poczęcia. I wiele wskazuje na to, myślę tutaj o wynikach badań, czy amerykańskich, czy dalekiej Australii, czy nawet Danii, czy jeszcze jakichś tam innych krajów, bo okazuje się, że literatura nośna i pewne informacje za sprawą mediów chociażby przenosi na nasz grunt. I proszę Państwa, myślę sobie, że niczego nie możemy przyjmować na wiarę, ale na rozum, a doświadczenie nasze powinno weryfikować to, co, prawda, leży w centrum uwagi. Mowa, tak jak powiedziałam, kształtuje się już w okresie życia prenatalnego. Mianowicie możemy tutaj mówić o takich dwóch zasadniczych grupach czynników. Ja ogólnie te czynniki, które zezwalają na kształtowanie tej mowy, a potem jej rozwoju, podzieliłam na dwie zasadnicze grupy i chciałabym, ażeby tu tę swoją wypowiedź w jakiś sposób też uporządkować, ale też wypełnić określoną treścią zgodnie z tematem. Otóż wśród tych czynników determinujących ten złożony, wielce złożony proces, wyróżniłam grupę czynników idiopatycznych i grupę czynników paratypicznych, one tak się nazywają, taką przyjęły oficjalną nazwę. Otóż do pierwszej grupy zaliczymy takie, które, no, to co najbliższe, a więc anatomiczno-fizjologiczne, w tym prawidłowy rozwój anatomiczno-fizjologiczny, anatomiczno-fizjologiczny dziecka, fizyczny, jak również sensoryczny, czy też motoryczny. Wiadomo, że każda sfera rozwoju jakby koresponduje z tym złożonym procesem mowy i języka. Dalej, myślę, że w tej grupie czynników znajdziemy takie jak prawidłowo zbudowany i prawidłowo funkcjonujący ośrodkowy układ, jak również obwodowy układ nerwowy. Bez tych układów nie można sobie wyobrazić rozwoju mowy. Przecież wiemy, że jeżeli cokolwiek się dzieje, czy to w obrębie mózgu, czy w obrębie, prawda, tych dróg nerwowych odśrodkowych czy dośrodkowych, a więc prowadzących do mózgu, jak również od mózgu odprowadzanych, to zawsze pojawia się jakiś tam deficyt. Ale my musimy umieć odgadnąć, co się uszkodziło, w jakim momencie. I tutaj czasami bywa, że to dzieci właśnie, nawet małe dzieci, zwykle z diagnozą jakiejś tam niepełnosprawności, są najlepszymi suflerami i najlepszymi korektorami, którzy jakby zmuszają człowieka do zastanowienia się nad tym, czy tak jest naprawdę. Dalej, proszę Państwa, myślę sobie, że prawidłowa budowa i funkcje narządów zmysłów, te podstawowe zmysły, te, które nam są dostępne. I od czego zaczynamy w tym momencie? Otóż od zachowania dziecka, bowiem każdy zmysł jakby odpowiada na zewnątrz, prawda, w postaci zachowania dziecka, czy to jego nadpobudliwości, czy jakiegoś stuporu nawet, zamykania się, dziecko się nie odzywa. A więc wszystko tu wskazuje na to, że coś jest na rzeczy, a więc coś jest uszkodzone i w związku z tym dziecko mówi albo nie mówi, rozwija się ta mowa, kształtuje się odpowiednio, czy też napotyka na pewne bariery. Dalej myślę sobie, że tu musimy pamiętać również o pewnych układach czynnościowych, biorących udział już bezpośrednio w procesie mówienia, jak również rozumienia. Mam tu na uwadze podstawowe układy, chociażby takie jak układ oddechowy, pierwszy i najważniejszy. Mówimy, że to pierwsze tchnienie jest tak szalenie ważne, to nawet dzieci czasami podpowiadają mi, że to jest ta dusza. Pamiętaj, a dusza to my wiemy, jak bardzo istotną jest dla człowieka, co może ta dusza i gdzie ta dusza przenosi. I myślę, że tutaj nawet w tych wypowiedziach dziecięcych, w ich rysunkach, niekiedy poszukujemy, czy faktycznie ta dusza jest, czy jej nie ma. Dalej, proszę Państwa, myślę sobie o układzie artykulacyjnym. Ten układ artykulacyjny jest tak szalenie ważny, to za jego sprawą, za sprawą dysfunkcji tegoż aparatu, czy to będą jakieś zniekształcenia, myślę tutaj o wargach, o języku, o podniebieniu twardym, podniebieniu miękkim, pierścieniu zwierającym gardła, prawda, gdzie na poziomie tak zwanej nasady albo obsady modyfikuje się, prawda, ten, każda głoska, każdy wyraz wypowiadany. Tu będzie wyraźna wymowa albo też ta wymowa zaburzona. Weźmy pod uwagę chociażby coś takiego jak przerośnięty język, duży, wielki, mięsisty język, jak często to spotykam u moich podopiecznych. I wiadomo, że ten język nie mieści się w obrębie niszy językowej, ale on często gdzieś sobie wychodzi. Ja czasami żartuję z dziećmi, że język wychodzi, ażeby przez okienko wyjrzeć i zobaczyć, co na tym świecie widać. Ale też język musi być ukarany w pewnym stopniu. Nie wolno tak sobie wychodzić, bo wszędzie obowiązują pewne zasady. I dzieci także rozumieją te zasady. Wobec tego nie tylko w naszym przysłowiu jest to cnota nad cnotami, trzymaj język za zębami. Dzieci to dosłownie, prawda, rozumieją. I tak właśnie dostosowują swoje zachowania w tym momencie. Dalej, proszę Państwa, czasami bywa, że przecież dzieci w wieku 4, 5, 6 lat tracą zęby. Zmieniają się, mleczaki wypadają, w ich miejsce rosną nowe zęby stałe. Ale my musimy pamiętać, że te wypadnięte zęby, one też mają istotne znaczenie dla mówienia, bowiem język nie ma się na czym zeprzeć. W jaki sposób może artykułować prawidłowo głoski dentalizowane, a więc na przykład syczące, syzy cydzy, czy szyży czydzy, czy sizi cidzi, prawda, kiedy tutaj nie ma jakiejś zapory. Wobec tego przez otwarte okna można wypaść. I wypada w tym momencie każda głoska. Dzieci to doskonale wiedzą. Wobec tego to już jest ta wiedza, która dziecku jest bardzo potrzebna. Dziecko potrafi dostosować wszelkie zasady do potrzeb, jakie nakazuje samo życie, ale też i rozum. Dalej, proszę Państwa, będą tutaj inne jeszcze różnego rodzaju narośla na języku. Czasami bywa, że wędzidełko języka podjęzykowe jest zbyt krótkie i na ten temat jest mnóstwo legend, czy potrzebne jest podcięcie, czy też niepotrzebne to zupełnie. Ja myślę sobie, że natura najlepiej rozegra życie i każdy mecz, tak jak to się dzieje w rzeczywistości. Czasami bywa, że jest to podcięcie potrzebne po to, żeby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować. Jeżeli natomiast są to jakieś niewielkie uchybienia w tym zakresie, to myślę, że doskonałe ćwiczenia języka, które możemy mnożyć na poczekaniu, prawda, podawać, zmieniać, modyfikować, pozwolą na to, że dziecko prawidłowo zacznie reagować i prawidłowo będzie mówić. Dalej, proszę Państwa, często bywa, że dzieci mają też problemy z migdałkami, a więc jest to pierścień zwierający gardła, są to powiększone migdałki gardłowe, czasami tak mocne, takie śliwki, prawda, zwisające, niekiedy bardzo bolesne. Wobec tego nie można tutaj absolutnie czekać, że to samo ustąpi, ale trzeba wesprzeć ten rozwój dziecka, a jednocześnie tutaj pomóc w leczeniu tego wszystkiego, ale my musimy o tym wiedzieć. Czasami bywa, że w nosogardzieli sadowi się taki sobie, prawda, polip nosa i zatyka drogi, wobec tego dziecko ma bardzo trudny dostęp do powietrza, a więc trudności z oddychaniem. Czasami bywa, że jeżeli ten polip nosa jest, następuje także i przytępienie słuchu. Czasami rodzice się denerwują, prawda, do dziecka się mówi, dziecko nie reaguje. Czasami bywa, że dziecko samo się orientuje, że coś nie jest tak i prosi, żeby do niego mówić głośno. Czasami mówi, ja nie słyszę. A więc takich objawów i takich skarg, prawda, ze strony dziecka nigdy nie należy lekceważyć. Proszę Państwa, są to te czynniki takie najbardziej, powiedziałabym, potoczne, popularne, na które trzeba zwrócić uwagę. Dalej, ja myślę sobie, że nie wolno nam nigdy również bagatelizować układu fonacyjnego. Układ fonacyjny, czyli nasza krtań. Czasami bywa, że dzieci mają problemy z głosem, z fonacją. Te dźwięki, jakie wydobywają, prawda, z krtani, one są takie niepełne, nieczyste, są czasami zachuchane. Zależy to jednocześnie od budowy, jak również funkcji tego układu, powtarzam, układu fonacyjnego, kiedy to ten dźwięk powstaje w momencie, kiedy oddychamy, ale na torze oddechowym pojawia się właśnie ten układ fonacyjny, czyli powietrze wydychane z płuc napotyka na wiązadła głosowe rozpostarte w świetle krtani i właśnie tym muśnięciem leciuchnym albo, prawda, te wiązadła głosowe się rozchylają albo bardziej zwierają i w tym momencie ten głos jest wyrazisty. Bardzo często bywa, że nasze dzieci już od samego prawie że narodzenia się zaczynają krzyczeć. I ten krzyk to nie tylko ten płacz, to jest ten krzyk ze złości, a on charakteryzuje się tym, że właśnie bardzo niszczy aparat głosowy. Później, kiedy dziecko dorasta, kiedy jest w wieku 2 lat, 3 lat, również nie spuszcza stonu. W dalszym ciągu ten krzyk, podniesiony głos sprawia, że niszczy wiązadła głosowe. Wobec tego proszę Państwa, to też kładzie się cieniem na odbiór, bo dziecko idzie w rozmaite środowiska. Jak trudno czasami przekonać rodziców do tego, ażeby troszkę sami w domu tonowali ten wysiłek dziecka, ten zupełnie niepotrzebny wysiłek głosowy, ale dziecko się do tego przyzwyczaiło. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Wobec tego zostawia się tak, a potem dopiero zaczynają się problemy, a więc chrypka, kiksy, załamania głosowe. Czasami bywa, że bezgłos, prawda? A więc bywa i tak, że te dzieci mają problemy. Albo nie chcą w tym momencie mówić, bo kiedy dziecko wie, że coś mu tam przeszkadza, że jest jakiś deficyt rozwoju, to woli milczeć. Wobec tego, kiedy pójdzie nawet ta matka biedna do lekarza pierwszego kontaktu, myślę tutaj o pediatrze, to czasami bywa, że nawet nie śmie zapytać o to, żeby wskazał tenże specjalista jakieś możliwe rozwiązanie. Woli matka nie pytać. Czasami sama na własną rękę poszukuje jakiejś pomocy, ale ta pomoc nie zawsze jest pomocą fachową, nie zawsze pomocą rzetelną. A myślę sobie, że dziecko to jest tak jak roślinka. Bardzo subtelna, bardzo delikatna. A więc musi być odpowiednio wychowywana. To nie wystarczy hodowanie jako takie. Nie wystarczy, aby dziecku dać jeść i pić. Niech ono sobie rośnie, bo wyrośnie na kogoś tam, ale tam są wielkie braki. Ktoś powiedział kiedyś, że mowa jest jakby właśnie czymś takim, jak karmą, jak poletkiem doświadczalnym dla naszej psychy. I myślę, że coś tutaj jest, bowiem okazuje się, zresztą tutaj psycholodzy na ten temat się wypowiadają, że dziecko, które mówi, poprawnie mówi, jest inteligentne, prawda? Wypowiada się całymi pięknymi zdaniami, z przyjemnością rozmawia zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi i wtedy mówimy, że jest to dziecko inteligentne. Czyli co jest pierwsze? Czy inteligencja warunkuje rozwój mowy dziecka? Czy w drugą stronę, czy mowa właśnie, która się kształtuje, która się rozwija na odpowiednim podłożu, kiedy wszystkie te czynniki sprzyjają rozwojowi tejże mowy, decydują o jakości mowy dziecka. Proszę Państwa, to tak w największym skrócie byłaby to ta pierwsza grupa czynników, a przechodzę do drugiej grupy czynników. W zakresie tej drugiej grupy czynników należy zaliczyć tak zwane czynniki o charakterze środowiskowym. Tak jak poprzednia grupa czynników, to jest ta grupa, gdzie my, jako ludzie, jako specjaliści, czasami niewiele mamy do zrobienia, niewiele mamy do powiedzenia. Prawda? My tylko możemy pomóc, możemy stymulować ten rozwój, podpowiadać, odpowiednio prowadzić, ażeby dziecku lepiej było, działo się lepiej. Jeśli chodzi natomiast o drugą grupę czynników, to myślę sobie, że właśnie ta grupa czynników leży w ręku środowiska, w ręku rodziny, rodziców, w których to rodzinach to dzieciątko przychodzi na świat, który się rozwija i takim jednym z podstawowych czynników to są więzi uczuciowe łączące dziecko z jego rodzicami, zwłaszcza z matką. Jeżeli tego związku uczuciowego nie ma, a różnie bywa, czasami bywa, że są nie matki, lecz macochy, które daleko, prawda, trzymają to dziecko od siebie. I znam wiele takich matek, gdzie dopiero po jakimś czasie, po kilkunastu naszych spotkaniach są w stanie zrozumieć potrzeby tego rodzaju, potrzeby własnego dziecka. One zmieniają się, ale zwykle jest to już na tyle za późno, że dziecko, prawda, już obrało jakby swój kierunek działania. Zachowuje się biernie, tej matki, tego ojca nie toleruje, bo nie wie, czy to są rodzice pewni, czy tu nie nastąpi znowu jakaś zdrada, a dziecko właśnie odrzucone, dziecko pozbawione uczuć, czuje się takim dzieckiem, prawda, odrzuconym, pozbawionym tych uczuć rodzicielskich. I właściwie ono nie wie, gdzie ono te uczucia własne ma ulokować. Wobec tego, kiedy przychodzi do szkoły, do przedszkola, kiedy ma, prawda, z innymi dziećmi współdziałać, pracować, bawić się, ono tego nie umie. Ja czasami obserwuję zabawy dzieci, że one często bywa, że te jakieś takie swoje niedociągnięcia, te swoje niespełnione marzenia i potrzeby realizują w zabawie. Jakżeż czasami żałosne są te zabawy, kiedy dziecko mówi do lalki, ale ta wypowiedź dziecka kierowana do lalki jest wypowiedzią tragiczną wręcz. Dziecko skarży się na swój los, skarży się na rodziców, skarży się na dorosłych. Nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie kocha w tym domu. I proszę Państwa, ile mnie to pracy kosztuje, ażeby dziecko przekonać, że tak naprawdę nie jest. A spróbuj, a zobaczysz. Proszę Państwa, wydawałoby się, że to nie jest coś takiego jak kształtowanie mowy dziecka. Otóż właśnie chciałabym podkreślić, że to jest właśnie ten czynnik kształtujący mowę i język dziecka. Dziecko musi samo siebie zrozumieć. Dziecko musi znać własną wartość. My tak ciągle dzisiaj tej wartości gdzieś umykamy na boki, szukamy jakichś zastępczych wartości, a nie ma chyba większej wartości, aniżeli wartość, jaką jest człowiek, jaką jest dziecko. I proszę Państwa, to od dziecka uczymy się tak wiele, wiele i myślę, że nie trzeba nam wielkich filozofów. Wystarczy czasami spojrzeć na dziecko, poobserwować chwilę, ażeby zobaczyć, co jemu jest potrzebne do szczęścia, ażeby mogło bezpiecznie, ale też i efektywnie stymulować czy rozwijać te swoje i umiejętności komunikacyjne, porozumiewania się z innym człowiekiem, z innym dzieckiem. Przecież mowa po to jest dana człowiekowi, ażeby ten mógł bezpiecznie porozumiewać się z innymi ludźmi i z tymi najbliższymi, i z tymi dalszymi. I żeby na bazie, jaką zdobywa w ten sposób, budować własne jestestwo. Przecież nasza wola, co prawda do niedawna woli żadnej nie było, co to znaczy wola. Motywacja zastępowano nie wiadomo czym. Wola jest i dziecko ma wolę i czasami ono ją pokazuje aż w nadmiarze. I później, jeżeli stara się utrzymać, jeżeli jest konsekwentne, to za to jest też, prawda, nielubiane, czasami odrzucane. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale nikt się nad tym nie zastanawia. Lepiej iść dalej. Proszę Państwa, mówiąc o tych czynnikach zewnętrznych, warto jeszcze zwrócić uwagę na pewne zabiegi o charakterze profilaktyczno-usprawniającym zarówno aparat ruchowy, a przede wszystkim ten aparat mowny. Co to znaczy profilaktyczne działanie? Ja myślę sobie tutaj o nianiach, myślę tutaj o mamach, które, prawda, karmią w różny sposób. Najlepiej, najbardziej bezpieczne, najcudowniejsze karmienie piersią od samego początku. I czasami bywa, że te mamy konsekwentnie, chociaż z trudami, ale starają się utrzymać właśnie te relacje z dzieckiem, chociażby poprzez karmienie. To jest ta bliskość ciała. I proszę Państwa, jest takie określenie haptonomia. Cóż to jest takiego haptonomia? Jest to ta dziedzina, która zajmuje się właśnie dotykiem. Co znaczy dotyk? Co znaczy dotyk? A więc popatrzmy znowu, jeżeli sobie przypomnimy z dzieciństwa, ile razy człowiek upadł, a może zbił kolano, a może tam coś innego się stało. Ale wystarczyło jedno spojrzenie matki, ale naprawdę z takie czułe serca, może podmuchać, może pociałować właśnie, pociałuj, bo boli. I już przestało boleć? Tak. Właśnie ta miłość, właśnie te działania, ten dotyk, matczyny dotyk, ten dotyk pełen miłości jest tym panaceum, jest lekiem na wszelkie bóle, na wszelkie jakieś niedoskonałości, na wszelkie troski dziecięce. To właśnie ten dotyk sprawia, że osuszy każdą łzę, że potrafi wyzwolić uśmiech na buzi dziecka, że potrafi otworzyć szeroko oczy, że potrafi to dotknięcie właśnie tak jak czarodziejską różdżką chorego miejsca, czy też czoła, czy buzi dziecka sprawia, że dziecko jakby staje na własnych nogach, staje się kimś, a więc buduje obraz samego siebie. Oczywiście my nie budujemy obrazu samego siebie wtedy, kiedy jakieś tam badania przeprowadzają i tak dalej. To my, rodzice, przede wszystkim budujemy krok po kroku, tak jak powstaje wspaniały gmach z maleńkich cegieł. I ile tych cegieł czasami trzeba zużyć, ażeby budowla stanęła odpowiednia, monumentalna. Tak samo jest w życiu człowieka. Każdy dobry uczynek, każde spojrzenie, każda pochwała adresowana do dziecka, chociaż może czasami ta pochwała jest na wyrost, ale dobre słowo adresowane do dziecka sprawia, że ono czuje się bezpieczne, że czuje się kochane, że czuje się adorowane, że czuje się spełnione, a przecież w naszym wychowaniu chyba o to nam przede wszystkim chodzi. Proszę Państwa, druga rzecz to jest butelka i smoczek. Znowu akurat w tej chwili obchodzimy 30-lecie Akademii Lolka i Bolka w Krakowie. Właśnie z myślą o naszych Milusińskich założyłyśmy w 83 roku. I proszę Państwa, nieraz byłam świadkiem, kiedy dzieci 4-5-letnie, 6-letnie przynosiły na drugie śniadanie butelkę, prawda? Z pożywieniem, jakąś tam kaszkę, czy nawet mleko, czy cokolwiek. Oczywiście dobrze, że to widziałam. W takim razie zamiast butelki zaproponowałam marchewkę. Więc grubości jednego palca, prawda, marchewka musiała być codziennie przynoszona. Natomiast odstawiliśmy butelki. I jakie było zdziwienie, kiedy te same dzieci, które w domu nie chciały rzucić, nie chciały gryźć, nie chciały jeść, nagle, prawda, poprzez tę durną marchewkę zaczęły wszystko potrafić, w cudzysłowie umieć. I w ten sposób uratowaliśmy nie jeden zgryz. Oczywiście, że logopeda współpracuje z innymi specjalistami. Tak się złożyło, że mam wspaniałą panią terenie ortodontkę, która każdy jeden wątpliwy przypadek diagnozuje razem ze mną. Ona powiada, że my się pochylamy nad dzieckiem. Tak jest, to jest nasze pochylenie nad tym maleństwem, nad tym skarbem, nad tą wartością, której nie można gdzieś tam wyrzucić całkowicie, którą musimy pielęgnować i którą musimy doprowadzić aż do końca. Dalej, dzieci są za to wdzięczne. Dzieci są za to wdzięczne. I proszę Państwa, często bywa, że dzieci są takie może i krnąbrne, może nie chcą mówić, zapierają się, są uparte. Dlaczego one takie są? Otóż dlatego, że chociażby właśnie ta butelka, która ciągle tam raniła dziąsła, jak również wargi, spowodowała, że dziecko nabyło pewnych przyzwyczajeń, które niestety nie służą prawidłowej artykulacji. Czyli znowu tutaj mamy taką małą nauczkę, dzieci karmić, jeżeli już mam karmić sztucznie, to raczej tą łyżeczką, żeby dziecko czuło ten pokarm. A cóż z tego, że jej matka się spieszy, nakarmi, bo smoczek tam dużą dziurę można zrobić i można wepchnąć, można wlać. Ale ja myślę sobie, że ze wszystkiego możemy zrobić wielką sztukę i wspaniałe, powiedziałabym, tak ja tutaj wychowawcze. Czyli musimy pamiętać, że każdy krok prawidłowo wykonany z pietyzmem, z takim namysłem sprawia, że przybliżamy to dzieciątko nasze do tego ideału wychowania. My niczego nie możemy robić, co idzie gdzieś na marne. Wszystko, cokolwiek się robi, to musi czemuś służyć. I tak samo i tutaj. Prawda? Jeżeli nawet nakarmimy, jeżeli nauczymy, jeżeli te zasady w domu funkcjonują, jeżeli ten wspólny stół jest, prawda, kiedy dziecko się uczy, dzieci mają to do siebie, że wspaniale obserwują, że wszystko potrafią jakby niby przez zabawę, niby od niechcenia, ale wspaniale potrafią podglądać życie i nasze zachowanie, nas dorosłych. I bardzo często znowu w zabawie wychodzi, jakie my dorośli popełniamy błędy. Otóż dziecko to doskonale widzi i bawi się, nie wiedząc o tym, że przerysowuje, że przenosi pewne zwyczaje, pewne normy, pewne zasady wyniesione z domu rodzinnego na grunt zupełnie inny, na grunt społeczny. I proszę Państwa, dosyć żyje na tym świecie, ażeby nie widzieć, co dzieci są w stanie zrobić, czy to, o czym mówię w tym momencie, jest możliwe do wyeliminowania. Naturalnie jest, tylko potrzebna tutaj jest uwaga, potrzebna jest taka roztropna, powiedziałabym, korekta, ażeby nie dopuszczać absolutnie do jakiegoś tam nadwyraz, rozkazu, przykazu, kiedy dziecko tego się boi. Nigdy jeszcze niczego się nie nauczył, kiedy otrzymywał rozkaz. Rozkaz to strach, rozkaz to poniżenie. My możemy tylko przykładem, to możemy tylko perswazją, rozmową z dziecka, a pokazać, a czasami wyjaśnić, bo czasami dziecko nie wie. To tak jak przyszła do mnie kiedyś Jagusia i powiada mi, tak nie wiadomo skąd, nie wiadomo z czym, ale mówi, wiesz, tak się spłaciłam i wyciera, prawda, rączką pod z czoła. I znowu w innych okolicznościach. Ja coś tam brałam i mówię, no wiesz, to jest ciężka praca, można się spocić, spociłam. Czyli nie korygować natychmiast, bo korygowanie jest niczym więcej jak taką, powiedziałabym, barierą, taką zaporą, bo już tutaj źle, już mnie tutaj krytykujesz, już to i tamto. A tymczasem tak nie jest.
To znaczy, przepraszam, dziecko coś źle powiedziało, to za chwilę powtórzyć to od siebie.
Tak, w innym kontekście.
W innym kontekście, żeby usłyszało poprawnie, a nie to źle powiedziałeś,
tak, czy coś. Nigdy do dziecka nie mówimy, że źle. Bardzo ładnie, dobrze, ale muszę tutaj sama znaleźć taką okazję, ażeby dziecko wyprowadzić z tego błędu. I dzieci się w tym momencie nie buntują. One czują się dowartościowane. I ta sama Aga za kilka dni przyszła i ona mi powiedziała, wyciągła prawie jakieś tam zabawki i w tym momencie znowu użyła tego samego wyrazu po to, żebym ja zauważyła, że ona już tak nie mówi, bo ja jestem dorosła, bo ja jestem już duża. Ja już się potrafiłam nauczyć. Więc proszę Państwa, dużo jest takich momentów, na które warto zwrócić uwagę. Myślę tutaj również o wzorach wymowy otoczenia. Często bywa, zwłaszcza w tej chwili aktualnie, że mama, tato gdzieś tam wyjeżdżają za chlebem. No wiemy, rozumiemy całą sytuację. Wobec tego do opieki nad dziećmi, małymi dziećmi w domku, najmują jakieś tam nianie, płatne nianie. A te nianie są różne, prawda? To są osoby zwykle z jakimiś tam wadami, czasami bezzębne babunie, no całym wielkim szacunkiem, bo babcia jest bardzo potrzebna. I ja tutaj ciągle tłumaczę, jak również i dziadek i to, ale my musimy pamiętać, że dziecko ma przede wszystkim rodziców. A tutaj te pomocnicze czynności sprawcze, utrwalania i temu podobne, zwracanie uwagi, to zostawmy. Dalej, jeżeli my w domu, a tak się często dzisiaj zdarza, że nie rozmawiamy z sobą, domownicy nie umieją rozmawiać z sobą. Oni mówią nie wiadomo do kogo, sobie amuzą. Wobec tego, co mnie w takim kontakcie, prawda, zbliża do mojej mamy, do mojego taty, skoro oni mówią do siebie podniesionym głosem, kiedy oni, prawda, mają jakieś wymówki względem siebie, kiedy szukają jakiejś winy, a cóż ja w tym momencie w tych winach znajduję? I poza tym, jeżeli tutaj dzieci wychodzą z takim słownictwem, jaki w tej chwili w domu jest, to proszę Państwa, jak jestem taka, no już te troszkę lat żyję na świecie, ale takich słów czasami nie słyszałam. Ale dziecko przychodzi, dziecko czasami przynosi coś nowego do przedszkola, przynosi nawet do tych żłobków, bo w tej chwili są te prywatne małe żłobki, i z takim bagażem doświadczeń językowych i komunikacyjnych przychodzi dziecko do przedszkola później. Potem my się dziwimy, że pojawiają się jakieś problemy w szkole. Ano, jakież to mogą być te problemy? Pierwsza rzecz to są wady wymowy. Tak jak powiedziałam, nieprawidłowo od samego początku dziecko prowadzone, kiedy nie zwraca się na to, że dziecko jest chore, że dziecko ma katar, że dziecko, prawda, ciągle boli gardło, ale nie wiedzieć dlaczego, co się tamtemu dziecku podaje, jakieś tam środki, prawda, jakiekolwiek by były, farmakologiczne, one nie sprzyjają zdrowiu, absolutnie. Dalej, mnie nie podoba się coś takiego, jak to, co czasami rodzice robią, mianowicie Coca-Colę. Dzieciom się podaje Coca-Colę, przynoszą dzieci Coca-Colę do przedszkola. Proszę Państwa, żeby wiadomo było, żeby rodzice byli tego świadomi, że Coca-Cola to przecież jest kwas fosforowy. Wystarczy na chwilę tylko choćby włożyć do tej Coca-Coli, tego wspaniałego napitku, jak to dzieci czasami mówią, paznokieć, żeby zobaczyć, co się z nim dzieje. A rodzice się skarżą, że dzieci mają problemy z chodzeniem, że dzieciom się nie chce chodzić, że dzieci skarżą się na ból kolanka, a to kostki, a to coś jeszcze. Co ma... Czy to ma coś do czynienia z mową, z kształtowaniem mowy? Tak, proszę Państwa, bo procesy poznawcze rozpoczynają się od tego, że my właśnie musimy umieć szukać i pójść na podbój świata. Czyli te kolanka, te nóżki, prawda, one mogą być nawet naprawdę bardzo cierpiące, prawda, bo wiotkość kości czasami, skarżą się rodzice, zanik mięśni, atrofia mięśni. Ja coś na ten temat mogę powiedzieć, ponieważ z takimi dziećmi pracuję. Proszę Państwa, od 62-60 roku praktycznie prowadzę seminaria dla rodziców dzieci problemowych. I z jakimi problemami właśnie rodzice się do mnie zwracają, to nawet gdybym chciała przeczytać, i przeczytałabym całe biblioteki, całe półki, już nawet nie wiem ile, to nie znalazłabym absolutnie opisu takich przypadków, jakie czasami słyszę od rodziców. Dalej, proszę Państwa, to traktowanie dziecka. Znowu to środowisko. Traktowanie dziecka jako człowieka. Idź, bo ty jesteś mały, bo ty jesteś to, bo ty nie rozumiesz. Wszystko rozumiesz. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Dalej, nie będę się rozwodzić, bo proszę Państwa, tych czynników jest szalenie dużo. Ale pewne przyzwyczajenia w domu. I znowu tutaj sięgnę do przykładu. Otóż dzieci, które wszystko mają uporządkowane. Kiedy choćby ten świąteczny dzień, niedziela czy święta, wiadomo, że nie zawsze w tygodniu jest możliwe, ażeby cała rodzina znalazła się przy wspólnym stole, prawda, celem spożycia, czy to obiadu, czy nawet kolacji. Ale niedziela jest na pewno tym dniem, który ma być dniem rodziny. I to jest najlepsza okazja znowu, ażeby podszlifować język, ażeby również podszlifować mowę jako proces poznawczy, jako proces poznawczy. Otóż znów sięgnę do przykładu, kiedy to rodzina przeprowadziła się, prawda, do nowego mieszkania. Oczywiście w sobotę, niedziela przychodzi, w domu nieład, tu skrzynie, tam paki, tam coś innego jeszcze. Przychodzi, prawda, godzina 11, dzieci idą, czy tam 10:30, dzieci idą na swoje nabożeństwo, swoją mszę świętą z rodzicami, a jakże, a później wracają i tak, dzieci są pozostawione same sobie, a rodzice zabierają się do pakowania, rozpakowywania i temu podobne. Przychodzi Grzesiu, wtedy 5-latek, i pyta: mamusiu, A czy u nas już nigdy nie będzie tak, jak było przy krakowskiej? Matka patrzy. Raz na mnie, raz na męża, raz na te dzieciątka i nie wiadomo, o co chodzi. Ale Grzesiu, o co tobie chodzi? Nic, ja się tylko zapytałam i dziecko poszło. Proszę państwa, ale za chwilę, za moment, dziecko jeszcze raz przychodzi. Nie daje mu to spokoju, że taka sytuacja ma miejsce. A on przecież chciał tak wiele powiedzieć. Chciał się dużo nauczyć. Chciał zdać relacje z całego tygodnia. Czy jest lepsza okazja do tego, ażeby doskonalić słownictwo dziecka, ażeby rozwijać zasób leksykalny, jak my to powiadamy? I proszę państwa, w tym momencie niewiele trzeba było małemu, tylko tyle, żeby tatuś skręcił stół, cztery nogi i na tym położył blat. A mama, która była zapracowana, położyła jakieś tam prześcieradło, bo nic więcej nie miała pod ręką, żeby znalazła się szklanka tej herbaty, jakiś tam bigos mieli czy coś, nie wiem co, ale żeby ta rodzina cała, w całości, w komplecie usiadła do tego świątecznego obiadu. On był skromny, ale myślę sobie, że bogactwem tego obiadu, tego wszystkiego, to były doznania dzieci. Były doznania, to było jakby kultywowanie tych przyzwyczajeń, które miały miejsce wcześniej. Proszę państwa, i okazuje się, że dziecko czekało na ten moment, kiedy potrafi z rodzicami porozmawiać. Nie obok siebie, ale z rodzicami. Przysłuchałam się całej tej rozmowie, kiedy to było i planowanie, ponieważ kilkoro tych dzieci było. Co komu kupimy? Proszę państwa, to przecież jest nic innego, jak właśnie rozwój języka dziecka. To było to zrozumienie, że każdy przedmiot ma swoją nazwę, określoną nazwę. I jeżeli ta nazwa jest w odpowiednim miejscu użyta, to spełni funkcję komunikatora, i to bardzo ważnego. Wiadomo wtedy wszystkim, o co chodzi w danym momencie. Dalej, to będą te uczucia. To będzie coś takiego jak planowanie. A przecież mowa jako proces i myślę, że do pary myślenie, które ją wspiera, myślenie, czyli cerebracja dla mowy. Już Jan Baudouin de Courtenay zwrócił uwagę na właśnie cerebrację, czyli myślenie dla mowy. I nie kto inny, jak właśnie on zauważył, że może być trzy rodzaje tej cerebracji, czyli tego myślenia. W tej małej, dziecięcej głowie to wszystko się zatrzymuje. A więc pierwszy rodzaj cerebracji to jest cerebracja komunikacyjna. Czyli ja myślę po to, żeby powiedzieć, żeby do tej mamy się zwrócić, żeby tę mamę zapytać, dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna. Drugi poziom, drugi rodzaj tej cerebracji to cerebracja akomunikacyjna. Akomunikacyjna, czyli nie służy porozumiewaniu się. Można by powiedzieć, było tak lapidarnie. Wiem, ale nie powiem. I proszę państwa, ja się z tym często właśnie spotykam w rodzinach. Bo czasami tak bywa, że rodzice, prawda, jakieś dają pewne fakty wobec siebie. Są nieszczerzy. Ale dziecko widzi, dziecko podpatruje i dziecko od razu widzi, że są to pewne kłamstwa, że są to pewne przerysowania, a tak naprawdę nie jest. Więc ono sobie tylko myśli, ale czego się uczy? Czego się uczy? Czy uczy się prawdy, o którą walczymy? Czy uczy się tego samego, co w danym momencie, w danym społeczeństwie funkcjonuje, czyli kłamstwa? I proszę państwa, jest jeszcze trzeci rodzaj tego myślenia, bo mówimy w nawiązaniu do mowy. Żeby ta mowa była, żebym mogła mówić, to ja muszę mieć odpowiednie jakby wsparcie, odpowiednią bazę. Jeśli tej bazy nie mam, to moja mowa trawa, o niczym można też mówić i nie wiadomo ile i jak. I trzeci rodzaj cerebracji trzeci rodzaj, szalenie ważna rzecz. I to powinniśmy również egzekwować u dzieci. Jest to myślenie albo cerebracja, jeżeli już używam tego słowa za Janem Bodłenem de Courtenay, cerebracja operacyjna, czyli to, co mówię, wykonuję. Jeżeli, prawda, ja tylko sobie używam wielkich słów, ale w tym ani deka prawdy, bo język jest bogaty, prawda, mówienie, ja mogę mówić, ale tam nie ma przełożenia na język faktów. Czyli po prostu sprawdzenie tego, co mówię, w praktyce. Wtedy dopiero jest ten użytek i my musimy zwracać uwagę właśnie na to wszystko. Proszę Państwa, myślę sobie tutaj jeszcze o tak zwanych dialogach partnerskich, rodzicielskich. I znowu dam przykład, ponieważ moja miłość to dzieci zespołem Downa. Prowadzę je od wielu, wielu lat i myślę, że z dobrym skutkiem. Przyszła kiedyś mama zrozpaczona, że Monisia ma lat 4 i Monisia nie wie, co to znaczy, prawda, wejść w dialog, odpowiadać na. I proszę Państwa, zabawa najprostsza, jaka tylko może być. Wycięłam kilka serduszek, kilka jakichś tam prostokątów, kilka owali, co to przypominało niby liście z kolorowego papieru, zeszyty do wycinanek, to wszyscy znamy. I w pewnym momencie zaczęłyśmy układać mama z Monisią. Monisia zrozumiała, co to jest dialog. Najpierw ja, potem ty. I tak dalej, i tak dalej. Mama napisała piękny list. Ten list oczywiście zachowałam. Nawet zamieściłam w jednym z takich opracowań, z jakichś chyba artykułów, żeby pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie wolno dziecka żadnego spisać na straty. Czy to jest dziecko, które miało szczęście przyjść na świat, prawda, dobrze się rozwijać, wszystko było w porządku. Czy to dziecko, które urodziło się już z pewnymi deficytami, czy to genetycznymi, czy jakimiś jeszcze innymi, a tego wszystkiego, proszę Państwa, dzisiaj jest pełno. I my musimy umieć sobie z tym poradzić. Okazuje się, że to, co czasami na początku drogi, kiedy dziecko się urodzi, wygląda tragicznie wręcz, to dzięki naszej pracy, dzięki asystenturze rodziców i wsparcia logopedów, wsparcia innych profesjonalistów, bo tych niestety troszkę trzeba, czy to będzie neurolog, czy to będzie psychiatra, czy to będzie ortodonta, czy to będzie jeszcze ktoś inny, kto genetyk. Prawda? Bardzo dobrze mi się współpracuje z profesorami genetyki, cudownie. Czasami ja mam jakieś spostrzeżenia, ale ja się uczę od tych maluczkich najwięcej, bo tam jest taka żywa, powiedziałabym, wiedza, która jest wiedzą refleksyjną. Jest tą wiedzą, która musi ciągle być rozwijana. Dziecko nie poprzestaje na tym samym. Dziecko zadaje pytania. Wobec tego odpowiadajmy na te pytania w taki sposób, żeby dziecko było zadowolone. Jeżeli dziecko mnie pyta, czy kapusta rośnie, to ja powiem tak, rośnie. O nic więcej mnie nie pyta. Ale z biegiem czasu jemu ta odpowiedź moja nie wystarczy. Ono będzie chciało wiedzieć coś jeszcze więcej. Wobec tego wraz z postępem rozwoju dziecka, myślę tutaj o rozwoju, prawda, i intelektualnym, i rozwoju społecznym, i rozwoju poznawczym, i rozwoju emocjonalnym, to będziemy dodawać, będziemy uzupełniać. I w ten sposób dziecko nabędzie nie tylko tej wiedzy takiej, powiedzmy, jak słownikowej, tak, hasło jako takie, ale będzie umiało wiele rzeczy powiedzieć. I zachęcam, proszę Państwa, czasami do przeczytania takich artykulików, myślę choćby na łamach bliżej przedszkola, kiedy to dzieci właściwie zmuszają mnie do tego, żebym ja wykorzystała propozycję, jaką one mi dają. Nawet napisałam kiedyś, że instytucja babci mile poszukiwana. I tak jest, bo dziecko ma zaufanie. Dziecko wtedy będzie się prawidłowo rozwijać i będzie wierzyć na słowo, kiedy zostanie potraktowane po ludzku, kiedy zdobędzie zaufanie, prawda, człowieka dorosłego, a czasami bywa, że te dzieci nie mają zaufania, niestety. I to jest tragiczne dzisiaj. To jest naprawdę tragiczne. Dalej, proszę Państwa, jeszcze tylko jedno słowo dopowiem, jak ważni są rodzice, zwłaszcza ojciec. I tutaj chciałam podkreślić, ile ojciec potrafi zrobić, aczkolwiek jest on dziś traktowany do tego, żeby wbić gwoździa, zarobić pieniążki, przynieść dobra. Tymczasem dziecko to jest dopiero prawdziwy znawca. Jemu nie wystarczy. Absolutnie ojciec jest wzorem, jest pomostem pomiędzy rodziną a społeczeństwem. Tyle bym może powiedziała. Jeśli będą jakieś pytania, to bardzo chętnie, jeżeli tylko potrafię, odpowiem. A myślę, że tych pytań na pewno wyzwoliłam wiele. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również. Myślę, że ponieważ pani doktor mówiła tutaj, że no dziecka w jakiś sposób nie należy ganić czy poprawiać natychmiast jeszcze z jakąś taką nutą nagany, prawda, że źle mówisz, że źle powiedziałeś. Rodzice między sobą, jeżeli rozmawiają, też powiedzmy czasami mają wątpliwości, czy właściwie sformułowali zdanie, czy użyli właściwego słowa w przypadku formy gramatycznej, i tu jest okazja, żeby ze sobą na ten temat bez żadnego skrępowania porozmawiali, czy tak właściwie, czy inaczej, a nie wiemy. No to sięgnijmy do słownika ortograficznego. Nie ma. No to może zadzwońmy do znajomej polonistki, może nam pomoże. I dzieci w ten sposób też uczą się, w jaki sposób szukać potem dróg, by właściwie poprawnie się wyrażać. Bo to jest też taka, powiedzmy, niebezpośrednia pomoc, ale taka pośrednia, bo to wskazuje dzieciom jakąś taką drogę. No, pani doktor bardzo kocha dzieci. I to daje się odczuć i również w pani poezji. Ja bym chciał jeszcze może na koniec tego wprowadzenia, jeżeli można, prosić o tą modlitwę wcześniaka.
No właśnie, nie każde dziecko rodzi się o czasie. Czasami bywa, że zaskakuje. Takie, prawda, maleństwo, no cóż, bardzo się spieszy na ten padł płaczu. I kiedy właśnie widziałam te dzieciątka w inkubatorze, bo często bywam, że idę się przywitać, idę właśnie pogłaskać, dotknąć, to co powiedziałam przedtem o tej haptonomii. I tak pomyślałam sobie, że ten maluszek, on czasami, kiedy jest odrzucony, kiedy tak zostaje sam, że on potrzebuje jakiejś modlitwy, że on prosi Pana Boga o to, ażeby chociaż ci rodzice przyszli, chociaż, prawda, jakoś tam nad nim się zatrzymali przez moment. No i o cóż może prosić taki wcześniaczek? I napisałam taki wierszyk, który stał się mottem do elementarza dla rodziców. I też tak pomyślałam sobie, że każdego fachu to nas uczą i przez parę dobrych lat, potem praktyki i temu podobne, a rodziców zostawia się prawdziwie, takich prawdziwych rodziców z problemami różnego rodzaju samych. I treść tego wiersza. Dziecię na świat przyszło nieoczekiwanie. Zachwiliło smutnie, wszak było tak chciane, spojrzała nań matka, łzę z oczu otarła. Spojrzał na nie ojciec i dech mu zaparło. Zrozumiało dziecię, i to w jednej chwili, że jego widokiem tak się przerazili. Ojciec mnie się wstydzi, matka mnie odpycha, więc cóż ja mam począć, dziecina tak licha? Panie Boże, pomóż, daj rodzicom siły, by się mnie, ich dziecka, nigdy nie wstydzili.
Amen. Bóg zapłaci.
Amen. Powinnam była napisać to amen.
Podaję, drodzy słuchacze, kontakt telefoniczny.
dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat kształtowanie i usprawnianie funkcji mowy u dziecka. Naszym gościem jest pani doktor Elżbieta Minczakiewicz, neurologopeda.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Pani doktor, ja...
Szczęść Boże, można imię poznać.
Ja dzwonię z Bielska-Białej. Chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za taki wspaniały... taką wspaniałą lekcję. Dla mnie to był taki instruktor. Ja także pracownikiem służby zdrowia, ale czegoś takiego, no i matką, i babcią, i opiekuję się, ale czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Pogłębiłam swoją wiedzę. Chciałam bardzo serdecznie dziękować, pogratulować sukcesów.
A pani imię?
Najlepszego.
A pani imię? A pani imię?
Proszę?
A pani imię?
Lidia.
Dziękujemy pani Lidio.
Ja nie wiem, czy ja zdania. Byłam słyszana, tam, bo ja tu mam zakłócenia.
I cały tak, czas tak. Pani, cały świat panią słyszy. Dziękujemy za słowa uzdania.
No, teraz się słyszę, teraz już tak. Rozumiem wszystko. Wiem, tak. O co chodzi, to idzie na żywo.
Tak. Oczywiście, że w Radiu Maryja wszystko idzie na żywo. Nic do puszki. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Łukasz, Chicago.
Na wieki wieków, amen. Witamy Pana.
Ja bym chciał powiedzieć o tym, że właśnie te problemy dzieci obecne, dawniej tego nie było, problemy dzieci obecne z artykulacją, z mową, są właśnie związane z tym wychowaniem bezstresowym, z którym dzieciom daje się mówić, co chcą, a raczej nie mówić nic. One po prostu biegają, nic nie robią, one mogą mówić po prostu, co chcą, znaczy nie mówić, co chcą. One
jak
po prostu
chcą.
Halo?
Tak, tak, jak chcą, o to chodzi.
No właśnie, o to chodzi, że teraz jak ktoś dziecko przysadzi do biurka z elementarzem i każe mu czytać i on odpowie w szkole, to od razu policja i że znęcanie się nad dzieckiem. I to jest według mnie skandal, bo tak my te dzieci wychowujemy na jakieś tępe lemingi, które potem głosują na taki rząd, jaki jest i się kończy kryzysem. I dziesięcio...
No, dziękuję panie Łukaszu za to stwierdzenie. I odbieramy kolejny.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo.
Ja chciałem tutaj zabrać głos w tej rozmowie.
Witamy pana.
Jesteśmy na antenie.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Słuchamy, z kim mamy przyjemność.
Chciałbym powiedzieć, że edukacja powinna wywierać jak naj...
No i po połączeniu. Przepraszamy bardzo. Kolejny telefon odbieramy.
Słuchamy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Ewa z Poznania,
Babcia. Szczęść Boże, witamy Panią.
Jestem też hipoterapeutą. Problem poruszony jest przeogromny. Wszystkie te aspekty są mi znane, od 25 lat pracuję w tym zawodzie. Zadam pytanie szczegółowe, jak poradzić sobie z tym, że dziecko, wzorując się, sądzę, na drugiej części rodziny, mówi na przykład, robiłem coś z moją mamusią. Nie możemy sobie z tym poradzić. Proszę o poradę.
Tak, dziękujemy za postawienie problemu.
Dziękujemy.
Proszę bardzo.
Proszę panią, ja myślę sobie, że wzór wypowiedzi otoczenia na pewno przyniesie oczekiwane skutki, ale to nie od przypadku do przypadku, ale na każdym kroku, w każdym momencie. Dzieci mają to do siebie, że właśnie to my wszędzie się tam pcha, zupełnie niepotrzebnie. Ale z biegiem czasu, jeżeli, proszę panią, dzisiaj dziecko jeszcze może być niedojrzałe na tyle, ażeby uświadomiło sobie cały mankament, który się pojawia, ale wzory i na pewno, kiedy samo będzie mogło opowiadać na przykład o obrazkach, układać rozmaite scenki, w tym momencie, kiedy ono samo zaczyna siebie słyszeć i dokonywać autokorekty, bo każdy z nas takiej autokorekty dokonuje, sami dokładnie wiemy, że jeżeli coś przeoczymy albo jakieś przejęzyczenie pojawia się, to w tym momencie wracamy i korygujemy. I ja myślę sobie, że na pewno to będzie. Miałam takie przypadki, kiedy dziecko nie wiedziało, jak ma mówić. W takim środowisku kulturowym wychowywało się. Dlatego też nie było absolutnie tej świadomości. Kiedy ta świadomość przychodzi, kiedy dziecko trafiło do szkoły, skończyły się problemy tego rodzaju.
Słuchamy. Dziękuję. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Anastazja z diecezji warszawsko-praskiej.
Witamy panią.
Serdecznie witam państwa prowadzących i panią doktor. Dziękuję za ten ciekawy wykład. Mam taki problem, ja jestem babcią, zajmuję się 2-letnim wnuczkiem. I wnuczek bardzo mało mówi, bo mówi tak, nie, mama. I właściwie nie bardzo chce mówić, tak prowokuję go, nie chce mówić. Za dużo. To dziecko jest takie pogodne. No może mam jedno zastrzeżenie do rodziców, bo oglądają telewizję. Jak obcują z dzieckiem, to telewizję tam właśnie oglądają przy nim. Ale tak dziecko jest pogodne takie i właśnie czy to niepokój już wzbudzić należy właśnie, czy interesować się już tym tematem, czy pozostawiać jeszcze, wyczekiwać jak na dalszy rozwój, jak pani doktor radzi.
Dziękujemy za pytanie, pani Anastazjo.
Ja myślę, że piękne pytanie. I proszę panią, ja to co powiedziałam, dziecko kształtuje swoją mowę i rozwija od poczęcia. A więc ja myślę, że 2 latka to już jest ho, ho, ho i więcej, więc nie należy absolutnie czekać, ale dziecko jakby wyraźnie domaga się interlokutora, swojego rozmówcy, swojego taty, swoją mamę. Telewizor nie jest partnerem do rozmowy, wobec tego dziecko nie może inaczej postępować. Ono szuka środków zastępczych. Środkiem zastępczym to jest to, co samo wypracuje. Być może, że czasami przeniesie to, co zasłyszało w środowisko swoje, jeżeli takie środowisko jest rówieśnicze. Czasami dziecko lepiej rozwija się i uczy się, rozwija tę mowę w środowisku jemu podobnych. Rodzice czasami nie mają cierpliwości. Telewizor myślę, że jest pewnie wielkim wynalazkiem i dobrodziejstwem człowieka, ale nie w sytuacji wychowania dziecka. Dziecko potrzebuje żywego słowa, żywego kontaktu, podbarwionego miłością rodzicielską i to tą prawdziwą. Nie to od czasu do czasu jakiś tam przylepiany pocałunek taki i taki. Dziecko dokładnie wie, kiedy jest kochane i z kim należy i od kogo należy czerpać wzory. Tyle bym powiedziała.
Słuchamy Radio Maryja.
Krój nam Chryste. Pozdrawiam prowadzącą panią Iwana.
Zawsze i wszędzie.
I szanowną panią doktor. Ja chciałbym powiedzieć, nazywam się Mirosław Michniewski, jestem z Lubuskiego. Chciałbym powiedzieć, że wychowywałem się bez rodziców i tylko pogratulować takiego tematu i takich wspaniałych ludzi i tej telewizji i Radia Maryja. I szczęść wam Boże i dalej wielkich sukcesów. Ja po prostu rozumiem, jak wielce straciłem i tak dalej. Także jeżeli pani doktor by mogła powiedzieć coś o dzieciach, którzy wychowywali się po prostu w zastępczych rodzinach, w różnego typu przybytkach społecznych, jak dom dziecka, jak poprawczaki, i tak na pewno miała kontakt z takimi ludźmi. Bardzo proszę. Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże. Dobranoc.
Oj, pan dotknął wielkiego problemu. Proszę państwa, problem dzieci, które wychowywały się w zastępczych rodzinach, które, no ja mówię tutaj także i o młodzieży, która trafiła, ja myślę, że nie z własnego tutaj jakiegoś, z własnej woli do poprawczaka, bo i tam do poprawczaka również trafiałam. Rozmawiałam nie jeden raz z tymi ludźmi, którzy tam byli, którzy tylko dlatego tam byli, że zabrakło miłości rodzicielskiej. Zabrakło tego ciepłego dotyku matki i ojca. I to jest największym, właśnie ten dotyk, ta obecność rodziców. Nie, towarzysząca obecność rodziców jest lekarstwem na chore dusze dziecięce, na te dusze sieroce, kiedy to dziecko nawet swoim zachowaniem niekiedy wyraża. Przecież znamy taki syndrom jak syndrom sieroctwa. Dzieci kiwające się. I proszę państwa, nie jeden raz idę czy do domu mojego dziecka, czy do przedszkoli przeróżnych, czy do domów pomocy społecznej dla dzieci. Nawet zaniosło mnie kiedyś tam na Litwę. I tam jest coś takiego jak domy małego dziecka. Jak to wyglądało tragicznie. Kiedy ja tam weszłam i te dzieci, one wiedziały, nie wiem w jaki sposób, dziecko w jaki sposób czuje, tego nie wiem. Ale przyjaciół zyskałam naprawdę po 2-3 minutach pobytu tam. A prosta była tutaj, powiedziałabym, sytuacja. Mianowicie bolała mnie głowa i poprosiłam o tabletkę i o szklankę wody. Tymczasem właśnie ten maluszek, niechciany w domu rodzinnym, bo było tam 11 dzieci, przy czym 2 wychowywało się z rodzicami, pozostałe dzieci zostały oddane do tego dzieckiego sadu, czyli do domu małego dziecka. Tych małych dzieci tam było multum. Proszę państwa, serce się kroiło, nie mogłam na to patrzeć. Przyszedł jeden maluszek, pewnie może 4-latka, może 3, i on wziął mnie za rękę i poprowadził. Zastanawiam się, gdzie on mnie poprowadzi? On mnie zaprowadził do własnej sypialenki, tak jak tutaj w bajce o królewnie Śnieżce, maleńkie łóżeczko, i mówi, ty się połóż, bo ta tabletka nie pomoże. I dziecko położyło rękę na mojej głowie po to, żeby prawda, w drugą stronę zadziałało, żeby sprawić właśnie to, żeby ta głowa nie bolała. I myślę sobie, że to jest, tu się uczymy tej miłości. Kto nasze dzieci wychowa w takich ośrodkach? Kto ma na tyle serca, ażeby tym dzieciom naprawdę służyć i towarzyszyć? Nie ma nikt, bo jest tylko zimna pani, zimny pan ewentualnie. I to, co i czemu się przyjrzałam w niejednej placówce, a wędruję sobie po świecie, gościem w domu jestem, ale mogę sobie już w tej chwili pozwolić na to, bo babcia ma pewne przywileje, pewne prawa, po to, żeby tę mądrość, jaką otrzymuje od tych najmłodszych, może najbiedniejszych, najbardziej niezdatnych do życia, żeby mi to uświadomić, czego tak naprawdę tym dzieciom potrzeba. Proszę Państwa, żaden dom opieki społecznej, żaden dom dziecka nie zastąpi nawet najgorszych rodziców, bo każdy rodzic wyposażony jest w ten dar od Boga pochodzący, dar wspaniały, tylko każdy woli się pozbyć, a tymczasem dziecko na tym cierpi. Widziałam to i wiem, im mniej tej miłości rodzicielskiej, im bardziej dziecko jest jakby tutaj pozbyte tych uczuć takich ludzkich, tym zdolniejsze jest do czegoś, co wykracza przeciwko prawu.
Dziękuję. Mamy telefon kolejny, słuchamy Radio Maria.
Ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się chciałam na dwie sprawy krótko wypowiedzieć. Pierwszy temat edukacji. I właśnie uważam, że dzisiejsze szkoły, dzisiejsi nauczyciele zabijają indywidualizm. Wszystko jest zrobione pod program właśnie. Matury są zrobione w związku z kluczem. Za mało jest prac grupowych, tak żeby te dzieci mogły się uczyć takiej praktycznej wiedzy, można tak powiedzieć. Teraz druga sprawa. Sprawa tych dzieci z domu dziecka. Wiem, że to jest straszny problem, że rodzice właśnie zostawiają, często nie mają czasu, ale niestety zauważyłem też, jako osoba, która też pracuje tak, powiedzmy, społecznie, że te dzieci często, one udają, żeby, nie wiem jak to powiedzieć, chodzi o to, że symulują to, że nie mają rodziców, po to, że... To, żeby się dostać do domu dziecka. No to tyle.
Nie bardzo pana rozumiemy i jakoś w ogóle nie rozumiemy pana głosu. Szkoła zabija indywidualizm.
No ja myślę sobie, że tutaj panu chodziło o to, że w szkole jest jakby też wyścig szczurów. Prawda? Że kładzie się nacisk na te dzieci, które same potrafią się bronić. Natomiast te dzieci, które zostają gdzieś tam z tyłu, one nie mają prawa do tego, ażeby tu być. A przecież dzieci się uczą jedno od drugiego. Ja myślę, że źle jest skomponowana cała ta historia społecznego wychowania. A właśnie ten rozwój społeczny następuje w kontakcie z dziećmi, z nauczycielem. I to nauczyciel, prawda, czy wychowawca, opiekun, jest tym głównym motorem całego działania, jest tą główną osobą, która integruje właśnie te poczynania rozmaite, tę wiedzę dziecięcą, te wyjaśnienia różnego rodzaju, które są potrzebne. I myślę, że to właśnie to. A drugiej części nie zrozumiałam, bo pytanie tak, nie jest.
Ja też nie jakoś tak zakończyło się dziwnie. Ten telefon zakończył się dziwnie. Proszę Państwa, przypominam, naszym gościem jest pani doktor Elżbieta Minczakiewicz. Tutaj leży przede mną książka, przeglądam, Elementarz dla rodziców. Gruba książka, nadzwyczaj ciekawa, co stronę tworzy dziecko ryzyka, a wychowanie. Państwo znajdą na pewno w internecie, osoby zainteresowane na pewno potrafią dojść. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień. Domy jasne i radosne. O radości życia w rodzinie. Państwo Anna Janusz, Wardakowie, 30 lipca. A w ogóle dziś audycję kończymy już prawdopodobnie za 20 minut ze względu na transmisję z Rio de Janeiro.
Telefon mamy teraz, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi pani doktor, wiele bardzo mądrych rzeczy.
A imię pani można poznać?
Halina.
Dziękuję.
Pani doktor, teraz dzieci to bardzo są zostawione samym sobie. Dużo oglądają bajek w telewizji, grają w różne gry, które tak naprawdę to niszczą dzieci.
Tak.
Niszczą ich charakter i po prostu nie budują słownictwa, nie wyszukują takich mądrości, mało rodzice czytają, tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja też jestem nauczycielem i za mało właśnie kontaktu z rodzicami, w rodzinie, rozmów. Te dzieci teraz są coraz biedniejsze. Wydaje mi się, że kiedyś domy były cieplejsze i takie więcej, dłużej rodzice byli z dziećmi. Poza tym to, co pani powiedziała, bardzo mądre, domy dziecka. Ja powiedziałam, że nigdy nie przyłożę ręki, żeby dziecko poszło do domu dziecka. Zawsze staram się rozmawiać z rodzicami, tłumaczyć, jakoś tak powiedziałabym nawet ratować te rodziny i ich po prostu o problemach rozmawiać też. Uważam, że ten dom dziecka jest czymś takim najgorszym dla dziecka. I powtórzę to, co powiedziała pani doktor, że najgorszy dom rodzinny jest chyba lepszy od domu dziecka. Też kiedyś miałam praktyki w domu dziecka, to znaczy tak niewiele, ale byłam. I te dzieci, jak patrzyłam, idą rządkiem do toalety i te pokoiki ich, to wydaje mi się, że właśnie ludzie z takim ciepłym sercem i wielkim to chyba nie mogą tam pracować. Dziękuję za taką bardzo mądrość pani. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby nie tylko babcie, ale również rodzice słuchali tych wszystkich mądrości, które pani powiedziała i wiedzieliby, jak wiele niebezpieczeństw niesie ta nowoczesność. Nawet telefony komórkowe, które dzieci trzymają przy sobie. To by naprawdę było bardzo dobrze. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Myślę, że pani wypowiedź pokazuje ten ból, który jednocześnie mnie dotyka, obserwuję. Proszę państwa, czasami bywa, że te dzieci proszą, jadąc tutaj z Krakowa do Torunia, jechała matka z dwójką dzieci, ten taki chłopczyk niesforny, no nie wiadomo kogo i gdzie zaczepić. I w pewnym momencie zauważyłam, że chłopczyk ma bajeczki, bajki. No ja mówię, dlaczego nie czytasz, a 6 lat czy 7 nawet? Bo ja czytać nie umiem, a mama nie chce. Ja mówię, to chodź. Przyszedł na kolana, usiadł i on chciał posłuchać. Przytulił się i proszę państwa, tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie to, czego dziecko oczekuje. I popatrzmy, że właśnie te kolana, czy to mamy, czy babci, one są taką, powiedziałabym, jakąś, ja wiem, podporą. A z drugiej strony, kiedy dziecko oprze głowę na ciele matki, czy nawet obcej osoby, tak jak mnie, to pomyślał sobie, że to pewnie taka babcia gromadzka, ale to dziecko wysłuchało z cierpliwością i tyle godzin, ile jechałam, jak trusia, aż wreszcie przysnął sobie i to było najcudowniejsze dziecko. A to, co usłyszałam od mamy, jaki on to jest, okropny, proszę państwa, nie ma dzieci złych. Są tylko dzieci niewychowane. Dzieci, którym brakuje witaminy M, które nigdy nie były dowartościowane, a dziecko potrzebuje tego dowartościowane. To jest tak, jak i w naszym życiu zawodowym. Jeżeli szef powie, wiesz, dobrze to zrobiłaś, podoba mi się, to ja się czuję bogata, ja czuję się dowartościowana przez mojego szefa i na drugi raz ja się postaram, żeby było jeszcze lepiej. I to jest właśnie ta naturalna jakby stymulacja, to dążenie do doskonalenia woli i tej perspektywy, która przede mną stoi. Ja dziękuję bardzo za to pytanie, takie też i trochę może i refleksyjne bardzo. Proszę Państwa, ja też napisałam dużo książeczek dla dzieci. Ja piszę poezję właśnie dla dzieci. Między innymi jest coś takiego jak recepturki, wierszyki, recepturki. Każda recepturka coś wnosi. I dziecko działa, dziecko wykonuje dane czynności. Tu nie będę mówiła, ale książeczki noszą tytuł Rysowane wierszyki, zagadki w rozwijaniu mówienia, czytania i pisania. Są na dwa poziomy. Jeden poziom to jest taki niższy, a drugi poziom troszkę wyższy, kiedy dziecko już samo zaczyna sobie szukać jakby partnera i oparcia w literaturze dla dzieci. W 2012 roku ukazała się książka Zabawy i sposoby bawienia się dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju. I proszę Państwa, myślę, że to dzieci mi podpowiadają. Skąd ja mam te metody, skąd ja mam zabawy? To wszystko mi dzieci podpowiadają. Ja tylko tutaj jestem takim sobie od pisarzem gminnym, który zanotuje, który tam coś doprawi, dorysuje. Dzieci bardzo chętnie przychodzą z kartką papieru, ołówkiem i potrafimy się bawić pół dnia i mamy o czym mówić. To nie ogłupiające, prawda, jakieś oglądanie bajek. Ja się nie mogę patrzeć po prostu na bajki, które w tej chwili, którymi karmi się dzieci. Były tak przepiękne bajki o Żwirku i Muchomorku, niech będzie nawet, czy jakieś tam jeszcze inne. Były tak cudowne, że naprawdę aż się chciało patrzeć. Ja powiem szczerze, mam całą gromadę moich dzieci, ja jednej bajki nie opuściłam, bowiem bajka, którą dziecko obejrzy, ona musi być równocześnie jakby przepracowana na intelekt dziecka. I w tym momencie ona musi się zakotwiczyć w umyśle dziecka. Ona musi cały czas jakby iskrzyć, bo w tym momencie jest to dopiero ten motor, który zaczyna dziecko popychać dalej, czyli rozwijać zainteresowania. Bez rozwoju zainteresowań nie ma możliwości rozwijania, kształtowania ani mowy, ani języka. Język jest ubogi, prawda? Sposób mówienia, jaki jest, to każdy wie, prawda? Mówi się jakimiś równoważnikami. Ja z tych równoważników nie wiem nic, bo nie wiem, co to oznacza. A zatem dzieci potrzebują żywego języka, rozmowy, dialogu. A jeśli do tego dialogu nie doprowadzamy, no to tam będzie to naprawdę wielkim, powiedziałabym, uchybieniem naszej cywilizacji, naszego wieku.
Słuchamy Radio Maryja? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Elżbieta, logopeda z Łodzi.
Witamy Panią serdecznie.
Pani doktor, mówi Pani wspaniale, fantastycznie. Tak się bardzo cieszę, że jest ta audycja. Jesteśmy pewnie z podobnym doświadczeniem w pracy. Zgadzam się z Panią w 100%. A pytanie moje jest chyba takie niezbyt proste i niezbyt Boże miłe. Co pani doktor sądzi o kształceniu logopedów w tej chwili? Młodych osób, które kończą licencjonaty, no różnie to się dzieje, przychodzą natychmiast do pracy lub... No chodzi mi o sprawę kształcenia w tej chwili. Ja jestem z dawnej szkoły i lubelskiej, i pani Wójtowicz z Warszawy, i ze spotkań z księdzem Twardowskim. Wydaje mi się, że mamy doświadczenia troszkę podobne, albo bardzo podobne. Co z tymi młodymi logopedami? Czy ja mogę prosić o taką odpowiedź?
Tak. Proszę panią, ja myślę sobie, że to, co się dzieje w tej chwili, to nie tylko w zakresie kształcenia logopedów, ale w ogóle kształcenia nauczycieli. Żeby być dobrym fachowcem, to nie można tylko zdobywać wiedzy, prawda, i całej umiejętności bycia fachowcem na kursach trzymiesięcznych, czy nawet tych dwuletnich studiach. Poza tym ja widzę postawy tych ludzi młodych, kształcących się. I muszę powiedzieć, że nie jeden raz mi się robi bardzo tak smutno, że tyle wysiłku się wkłada w to kształcenie, a tymczasem to jest wszystko sprowadzone do płaskiej jakiejś tam formy dokumentu poświadczającego ukończenie studiów. Tu myślę, że młodzi ludzie nie liczą na zdobywanie uczciwej wiedzy studiowania, ale wymuszają pozytywne oceny, co jest upokorzeniem ogromnym dla mnie, bo ja tego nie uznaję. Nie ma pracy rzetelnej nad tym, ażeby ten warsztat swój zbudować. Ja, proszę Państwa, tutaj też przyszłam z moim warsztatem, ale ten warsztat prowadzę od ponad pół wieku. Po to, żeby móc z jasną twarzą i wzrokiem spojrzeć w twarz tym, z którymi pracowałam. Proszę Państwa, tak się składa, że kształcę tych logopedów, kształciłam. Teraz już może nie, bo zaledwie parę godzin mam na seminarium, ale muszę powiedzieć, że ci ludzie są przede wszystkim tacy nastawieni na mieć, nastawieni na już. To jest jakiś taki, tak jak mówię, płaskie polizanie, poślizganie się po falach, tylko po to, żeby dotrzeć do celu. Ja bym wiele rzeczy zmieniła, wiele mi się nie podoba absolutnie, a przede wszystkim postawy młodych ludzi. Młodzi ludzie no, widzą, co się dzieje, że nie opłaca się studiować uczciwie, a ten, kto studiuje uczciwie, ten zostaje w ogonie, bo nie ma absolutnie pracy, prawda, bo ci, którzy są tutaj mocniejsi, to zdobywają, to zakładają sobie rozmaite gabinety, takie czy inne, na siłę zresztą, bez przygotowania. Nie będę wskazywać, ale takie doświadczenia mam. I to jest właśnie najbardziej przykre. A kształciłam tych logopedów w Łodzi między innymi, proszę Panią. 16 lat jeździłam do Łodzi po to, żeby uczciwie przygotować tych logopedów. Naprawdę. Kształciłam ich w Krakowie, ale w momencie, kiedy się zaczyna tutaj jakaś walka, nie wiadomo o co, a panarze, mnie się wydaje, że walkę toczyć o człowieka, o jego być, o niesienie pomocy, o otwartość, a nie o kolejne kłamstwa, które się kształci.
Mamy telefon, słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Elżbieta z Krakowa.
Prosimy bardzo. Prosimy bardzo.
Radio proszę wyłączyć, bo będzie ciężko.
No właśnie nie mogę tak wyłączyć, bo nie mogę dojść do niego. A teraz mnie słychać?
Tak, słychać panią, tylko niech pani słucha ze słuchawki, a nie z radia. Będzie dobrze. Słuchamy panią.
Ja chciałabym się podzielić takim leczeniem logopedycznym sprzed 20 lat. Mój syn ma 25 lat i miał 3 latka, nic nie mówił. Miał 4 latka, nic nie mówił. Mówił tylko mama, tata, nawet babcia nie, tylko baba. Nie miał tej dźwięczności. Zgłosiłam się do lekarki dziecinnej i powiedziała, że dopiero od 6 lat... słychać mnie?
Tak, tak.
Słychać.
Że dopiero od 6 lat można jakieś skierowanie. Więc no, starałam się jak mogłam, czytałam dziecku. No, miał te 5,5 roczku, może 6. Dostałam skierowanie do jednego z krakowskich szpitali, no właśnie do logopedy. Chodziłam co 2 tygodnie, cegiełka na bezpłatnie, tylko cegiełka. Stwierdziłam po pół roku, że właściwie to pani doktor nic nie robi z tym dzieckiem, tylko każe mi tam coś w domu rysować. I w naszej parafii była organizowana wycieczka do Lichenia. No bo bardzo się martwiłam, że to moje dziecko nic nie mówi. I pojechaliśmy z mężem, prosząc Matkę Boską Licheńską, żeby mój syn zaczął mówić. I tak jakoś, no, może tak mi się zawsze do jej pory wydaje, że Matka Boska Licheńska wysłuchała mnie, gdyż po powrocie za jakiś tydzień spotkałam taką panią i coś do mojego syna mówi. On mi zjawił, że po prostu nie mówi. I mówi, że jest taka pani logopeda, prywatnie przyjmuje i żebym tam do niej poszła. I ja pojechałam. Chodziłam, pani doktor, tydzień w tydzień prywatnie. Przez 2 lata. Przez 2 lata i to, co ona wyprawiała z moim synem, to jest nadpodziw. Po prostu intensywnej pracy przez 45 minut było tego ćwiczenia. Że moje dziecko w kościółku stało i pokazywało te miny, robiło, żeby ćwiczyć. Ale pani doktor, pani logopeda powiedziała, że niestety, ale nie ma dźwięczności i wydaje jej się, że powinnam iść do dentysty, do chirurga, bo powinnam wiązadełko podciąć. No, dla mnie to było szokiem. Miałam takiego zaprzyjaźnionego lekarza, dentystę, chirurga. Ja mówię, no pani Elu, no gdzie by pani poszła, ja mu to zrobię. I proszę sobie wyobrazić, że po tych 2 latach, z tym, że ciągle jeździłam do Lichenia co roku, i proszę sobie wyobrazić, że po tych 2 latach, po podcięciu tego wiązadełka, moje dziecko zaczęło mówić dźwięczne no, sylaby, zaczęło mówić R i pani doktor logopeda powiedziała, no jak pani chce, to może pani jeszcze chodzić, ale znając, widząc pani syna i pani to zaangażowanie, nie ma takiej potrzeby. I Kamil miał 9 lat, jak pojechaliśmy z nim do Lichenia, żeby podziękował Matce Boskiej Licheńskiej za to, że czuwała nad nim właściwie 3 lata. Teraz nie mogę go uspokoić od mówienia. Mówi aż za dużo. Nigdy nie chorował, ani na gardło, jak pani doktor wcześniej mówiła, ani na migdały. Ma 25 lat i antybiotyku jeszcze nie zażywał. No chciałam się z tym pogodzić, że to było ponad 20 lat temu i wydaje mi się, że byli logopedzi może lepiej wykształceni, ale jednak mój upór, moja modlitwa i takie no, doprowadziły do tego, że syn później do szkoły chciał chętnie chodzić, no i czytał bez problemu właśnie po podcięciu tego wiązadełka. To tyle. Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Elżbieto za poruszenie jeszcze tego aspektu wiary, bo jeszcze wsparcie modlitwą swoich starań związanych z poszukiwaniem dobrego specjalisty. Także to jest dobry telefon na zakończenie kontaktu ze słuchaczami, bo dziś musimy za 4 minuty już zejść z anteny, oddać na transmisję z Ojcem Świętym spotkania z młodzieżą. Naszym gościem jest pani doktor Elżbieta Minczakiewicz. Jeszcze 3 minutki dla pani. Co pani jeszcze by chciała na koniec powiedzieć słuchaczom?
Proszę państwa, myślę, że miałabym jeszcze bardzo dużo, dużo do powiedzenia, bowiem te telefony, jakie tutaj były słane, one inspirują. One w dalszym ciągu jakby gdzieś tam będą interferować w moim umyśle i sercu. Na pewno będę się starała, ażeby, kiedy następne jakieś tam publikacje będą, żeby zwrócić uwagę. Ja bym tylko jeszcze apelowała przede wszystkim do rodziców. To, co mówię, pierwszym lekarzem, pierwszą osobą po Panu Bogu są niestety rodzice. To rodzice powinni brać sprawy w swoje ręce. Bez rodziców, mądrych rodziców, którzy naprawdę kochają swoje dzieci, jesteśmy w stanie zmienić ten świat. Jeśli rodzice tylko stoją z boku, są obserwatorami zimnymi jak kamień, zupełnie nie znającymi problemu, nie włączającymi się w cały proces wychowania, tam nasze efekty, wszystkich specjalistów, którzy by byli najcudowniejsi, nie będą widoczne w takim zakresie, jak tego oczekujemy. Życzę zatem, ażebyśmy się dobrze rozumieli, żeby ta współpraca pomiędzy rodzicami a dzieckiem i całych rodzin ze specjalistami w razie, kiedy jest ta pomoc potrzebna, żebyśmy się umieli szanować, żebyśmy umieli rozumieć siebie wzajem i przede wszystkim ta perswazja, ta refleksja, która przyda się każdemu, zaowocowała tymi efektami nowymi. Proszę państwa, życzę wszystkiego dobrego wszystkim, kto, prawda, pragnie i spokoju wewnętrznego, bo wysłuchać to można wysłuchać, ale praktyka bez teorii, a teoria bez praktyki zupełnie niewiele znaczy. Szczęść Boże, życzę wszystkiego dobrego Państwu i dobrej nocy.
Dziękujemy bardzo za poprowadzenie tego tematu. Naszym gościem jest pani doktor Elżbieta Minczakiewicz, neurologopeda. Kto nie od początku słuchał audycji, a chciałby jeszcze raz posłuchać ewentualnie, to jutro już w południe powinna ta audycja na stronie Radia Maria pod zakładką audycje dla małżonków już wisieć. Także w postaci pliku MP3 będzie można ją ściągnąć na komputer. Także dziękujemy bardzo za wszystkie telefony. Zapraszamy na kolejną audycję za tydzień, każdy wtorek po 21.40. Za tydzień gościmy Państwa Annę i Janusza Wardaków. Temat domy jasne i radosne o radości i życia w rodzinie. Dziękujemy pani Joannie za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. 23.25 już za chwilę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.